Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być. Część z Was już poznałem wczoraj, a kogo dzisiaj widzę pierwszy raz? Większość. Większość. Wczoraj mieliśmy dobry czas, ale wierzę, że wczoraj to wczoraj, dziś będzie lepiej. Mam nadzieję, że przychodzicie tutaj z dużymi oczekiwaniami, ale nie ode mnie. Ja też przychodzę do Was z dużymi oczekiwaniami. Ja bardzo lubię duże spotkania, ogromne spotkania, uwielbiam. Ale nie pod względem ludzi, pod względem ilości ludzi, pod względem Bożego działania. Więc ja wierzę, że każde następne spotkanie będzie moim największym. Więc dzisiaj chcę obejrzeć potężne Boże działanie, Boże poruszanie się w tym miejscu i wierzę, że będziemy świadkami czegoś spektakularnego. Ja nazywam się Jakub Kamiński. Czy ktoś miał okazję usłyszeć już moją historię? Bo... Okej. Bo mam dzisiaj sporo do podzielenia się. Jeżeli ktoś już mniej więcej mnie zna, to wie, że grałem w piłkę. Miałem plan robić zupełnie coś innego niż robię to dzisiaj. Ale Bóg lubi zaskakiwać. Ja tak naprawdę przejdę bardzo szybko przez swoją historię, ale zanim to zrobię, to chciałbym powitać tutaj gościa specjalnego. Także dzięki Ci Boże, że tutaj jesteś. Dzięki Boże, że jesteś na tym miejscu. Witamy Cię, oddajemy Ci chwałę. Jesteśmy gotowi, aby zobaczyć to, co Ty dzisiaj tutaj zrobisz. Amen. Amen. Słuchajcie, ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że ja usługuję w kościołach. Nie wiem, Bóg ma ciekawy scenariusz czasami. Ja pomyślałem sobie, będę grał w piłkę. W wieku 6 lat zacząłem grać w małym klubie miejskim. Zamarzyłem, że kiedyś może ktoś do mnie zadzwoni i mnie zaprosi do jakiegoś wielkiego klubu. Tak się stało. W wieku 12 lat wyjechałem z domu, zacząłem mieszkać w Białymstoku i grać w Jagiellonii. W wieku 16 lat już miałem propozycję z 4 najlepszych polskich klubów. Trafiłem do Lechii Gdańsk. Podpisałem profesjonalny kontrakt w wieku 16 lat. Można powiedzieć, osiągnąłem to, co chciałem. Zacząłem zawodowo uprawiać sport i za to miałem dochody, za to żyłem. Miałem własne mieszkanie, żyłem już na własną rękę, więc wszystko szło do przodu. Ale niestety poniosła mnie fantazja. Pieniądze mi uderzyły do głowy. Woda sodowa mnie troszeczkę przeatakowała. I popełniłem wiele błędów w życiu, spróbowałem rzeczy, których nie powinienem, wchodziłem w rzeczy, w które nie powinienem. Zacząłem szalone młodzieżowe życie na dosyć wysokich obrotach i przed 20 urodzinami mogłem sobie powiedzieć, kurczę, spróbowałem wszystkiego, co chciałem. Tylko, że był problem, bo to mi nie dało satysfakcji. I w wieku 20 lat grałem mecz i stała się przykra sytuacja, zerwałem więzadła krzyżowe w kolanie i te więzadła krzyżowe, dowiedziałem się, że potrzeba na to dwóch zabiegów, między innymi przeszczep, co było skomplikowaną sprawą, bo tam się okazało, że tam są jakieś jeszcze problemy dodatkowe, więc przeszedłem dwie operacje, miałem 6 miesięcy rehabilitacji i powiedzieli, im szybciej chcesz wrócić do sportu, tym więcej odpoczywaj, więc ja po 20 godzin na dobę potrafiłem spędzać w łóżku, żeby jak najszybciej dochodzić do siebie. I przez te pół roku dużo się zastanawiałem, w którą stronę ja w życiu zmierzam. I zacząłem się zastanawiać, że ja tak naprawdę chyba marnuję swoje życie, bo sportowo jest okej, ale tutaj i tutaj nie jest do końca okej. I ja czułem, że ja idę w złym kierunku. Wiecie, ja urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. Moi rodzice prowadzą lokalny kościół. Kogoś może zaskoczę. Więc mi powinien być Bóg kimś bliskim. Ale rodząc się w kościele za kazalnicą, chodząc do kościoła, czytając Biblię, nie znaczy, że znasz Boga. Musimy się z tym pogodzić. Nie czyni to z ciebie osoby, która zna Boga. Chodzenie do kościoła, a poznanie Boga osobiście to są dwie inne bajki. Dwie inne rzeczy. I ja zdałem sobie sprawę przez te pół roku rehabilitacji, bo się dużo zastanawiam, że ja nie znam Boga. I zacząłem się zastanawiać, że ja tak naprawdę żyję bardzo mocno przeciwko temu, co Bóg ode mnie oczekuje. Ale zaraz po tych 6 miesiącach, gdy wróciłem do sportu, zapomniałem o tych wszystkich przemyśleniach i poszedłem w te szalone życie razy dwa. Ale wiedziałem, że jest bój o mnie. Wiedziałem, że jest wojna. Wiedziałem, że jest walka. Wiedziałem, że jest Kościół, który się o mnie modli. I czułem wewnątrz, nie umiem wam tego opisać, że toczy się o mnie bój. I ja wiedziałem, że w środku jest o mnie walka, że upomina się o mnie Bóg, ale i diabeł robi wszystko, żeby mnie wykończyć. Ale ja nie miałem sił się oprzeć temu naporowi, ja po prostu poddałem się wiatrom i leciałem w złym bardzo kierunku. I zadzwonił do mnie mój tata i powiedział, posłuchaj, za 3 tygodnie organizujemy konferencję chrześcijańską, chcemy, żebyś przyjechał. Mówię, ten to zawsze ma propozycję. Nie ma takiej możliwości, mówię. On mówi, przyjedź. Ja mówię, nie przyjadę. On mówi, przyjedziesz. Ja mówię, nie. On mówi, to się zdziwisz, to się załóżmy, to się rozczarujesz. To do widzenia. Powiedziałem, nie zajadę na tą konferencję. A on mówi, użył takich słów. Przyjedziesz, choćby mieli cię przywieźć w ambulansie. Ale przyjedziesz. Ja mówię, to się bardzo mocno zdziwisz, bo nie przyjadę. I za tydzień wychodzę na mecz. Gram mecz. Wyskakuję do piłki. Ląduję na nodze operowanej. Obracam się. Kontuzja powraca. Więzadła krzyżowe zrywają się. Przeszczep puszcza. Nie mogę wstać. Wynoszą mnie z boiska. Wiozą mnie do Warszawy, do kliniki. W Warszawie w klinice słyszę, że potrzebuję operacji za 50 tysięcy i mogę zapomnieć już o sporcie zawodowym i czas, żebym po prostu się z tym pogodził. Myślę, dobra, ta klinika się nie zna, idę do drugiej. W drugiej mi mówią to samo. Myślę, co jest? Więc załatwiłem sobie sportowego, najlepszego sportowego ortopedę w Polsce. Trafiłem do niego, spędziłem u niego dużo czasu w ciągu dnia, porobił mi wiele badań i powiedział do mnie wprost, posłuchaj, o sporcie zapomnij. Potrzebujesz zabiegu za 50 tysięcy, jeżeli się jemu poddasz, to wrócisz do formy do takiego stopnia, że będziesz mógł normalnie funkcjonować w życiu codziennym. Ale o wyczynowym sporcie zapomnij. Powiedział, że moje stawy są do tego stopnia zniszczone, że się powycierał jeden o drugi i są ubytki w stawach. I tam jest po prostu pozamiatane i powiedział, że grozi ci to, że możesz być inwalidą. I potrzebujesz różnych skomplikowanych rzeczy, które musimy ci zrobić w tym kolanie, więc zapomnij o wyczynowym sporcie. I ja sobie zdałem sprawę, wychodząc od niego z gabinetu, że ja mam problem. Ja pomyślałem, mój tata wygra zakład. Pojadę na tą konferencję. Pojadę. Trudno. Wsiadłem w samochód i z Warszawy do Gołdapi przyjechałem wyciskając sprzęgło prawą nogą. 300 kilometrów jechałem prowadząc samochód na jedną nogę. Dojechałem do domu i wysiadłem z domu, a brat podał mi kulę, bo ja nie mogłem sam chodzić. I jak on mi podał kulę, ja sobie zdałem sprawę, że ja naprawdę mam spory problem. I przyszedłem do domu, czułem się jak syn marnotrawny. I przyszedłem na to spotkanie, usiadłem, po prostu to będzie spotkanie, usiadłem. Nie wiedziałem, że to spotkanie odmieni moje życie. Przyszedłem i chcę wam powiedzieć, że wielu z was zostanie odmienionych dzisiaj, bo Bóg ci powie, kim ty jesteś. Ja przyszedłem na to spotkanie, usiadłem i zacząłem słuchać. A człowiek opowiada o tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Nic nowego mi nie mówił. Znałem to, ale tutaj, nie tutaj. A to jest różnica. I ja na tym spotkaniu zacząłem go słuchać, a on powiedział, że Jezus umarł za twoje grzechy. I w momencie, gdy on to powiedział, do mnie dotarło, że ja żyję w grzechu. To nie była świadomość tu, to było tu. Zrozumiałem to tu, że jestem grzesznikiem. I cała ta wina, cały ten rachunek sprzed wszystkich lat spadł na mnie w tym momencie. Powiem wam, to co zacząłem czuć, to przekraczało ludzkie pojęcie. Gdybym miał pistolet, od razu bym odpalił. Powiem wam, że wiem, co czują samobójcy. Bo to było niesamowite. Tragiczne. Spadła na mnie cała wina, cały brud, cała kara. Czułem, że to na mnie wisi. Powiedziałem, ludzie, to jest straszne. I to zaczęło rosnąć we mnie z sekundy na sekundę. To uczucie. To było tak wstrętne, że ja nie mogłem wytrzymać. Ja się tak źle czułem przed samym sobą, że jestem brudny. W grzechu. I w pewnym momencie już miałem głowę w rękach. Powiedziałem, Boże, powiedziałem, nie mówiłem na głos, bo było spotkanie. Jak jesteś i cię to cokolwiek interesuje, to zabierz to ode mnie. Zabierz ode mnie to wstrętne uczucie, albo ja tutaj umrę. I w tym momencie ten człowiek przestaje prowadzić tak, jak prowadził, podchodzi do mnie i mówi, ty przed chwilą zapytałeś Boga, a Bóg ci teraz odpowie. I Bóg mówi do ciebie tak. Usłyszałem twoje wołanie. I daję ci nowy początek. Całą twoją przeszłość wybaczam ci. I od dzisiaj przygotuję cię do czegoś, co przejdzie wszelkie oczekiwania twoje i innych ludzi. I to, co dla ciebie zrobię, to przejdzie przez wiele, wiele miejsc i ty zaświadczysz o tym, co ja dla ciebie zrobiłem. I ludzie dowiedzą się, że jestem prawdziwym i realnym Bogiem. Jego obecność przeszyła mnie. I ja zacząłem całe serce wypłakiwać i wylewać przed Bogiem. I przez godzinę w kościele płakałem jak kot. Bez limitów. I po godzinie byłem w stanie, do którego dążyłem całe życie. Wolność. Byłem wolny. To był moment, którego ja nigdy w życiu wcześniej nie doświadczyłem poprzez żadne sukcesy sportowe, żadne imprezy, żadne używki, żadne atrakcje, żadne sporty ekstremalne. Nic mi nie dało tego, co miałem w tym momencie. Wolność. Ja byłem szczęśliwy i powiedziałem, Boże, ja już nic nie potrzebuję, ale Bóg ma więcej. I podchodzi do mnie ten człowiek i mówi, a teraz jest czas na Twoje uzdrowienie. On położył rękę na moje kolano i mówi, w imieniu Jezusa bądź zdrowy. Nic więcej. A ja czuję, że w moim kolanie się coś dzieje. Ja zaczynam sprawdzać, testować te kolano, zaczynam chodzić, nie mogłem chodzić, zaczynam obciążać te kolano, mogę obciążać, zaczynam na nie naskakiwać, mogę, więc myślę, no to zdrowy. Otworzyłem drzwi z budynku, w którym było spotkanie, wybiegłem do parku i biegałem dookoła. Biegałem do parku, robiłem sprinty, przyspieszenia, robiłem 200-metrowe przebieżki, skakałem po ławkach, po wystawach w sklepie. To był weekend wieczór. Ludzie myśleli, że ktoś szalony biega po parku. A ja byłem szalony, bo byłem na Bożym haju. Zostałem uzdrowiony. To, co się dzieje gdzieś tam w Afryce, stało się tu, w Polsce. Zostałem z tego uzdrowiony. Wróciłem do domu, usiadłem na łóżko. Siedziałem na łóżku, w kącie leżą moje kule, na biurku leży teczka z badaniami z trzech klinik, a ja siedzę na łóżku i patrzę na swoje kolano. Patrzę na kolano, na kulę, na teczkę, na kolano, na teczkę, na kulę. Moja logika tutaj się pogubiła. Mówię, Boże, ja o Tobie czytałem całe życie. Słuchałem o Tobie całe życie, ale ja kompletnie nie wiem, kim Ty jesteś. Pokaż mi, kim Ty jesteś. Powiedziałem, będę wołał, aż mi odpowiesz. Będę wołał, aż mi odpowiesz i pokażesz, kim Ty jesteś. Zaczynam. Nie na zasadzie jem obiad i w międzyczasie. Boże, pokażesz mi, kim Ty jesteś, czy nie? Nie. Miałem takie miejsce, oddzielne pomieszczenie i miałem do tego miejsca klucz. I codziennie zamykałem się tam na kilka godzin. W nocy to samo. Wchodziłem do środka, zawłożyłem klucz do zamka, przekręcałem i zostawiałem klucz w zamku, żeby nikt nie miał prawa tam wejść. I ja tam wołałem. Wołałem. Codziennie po takim czymś można przyjść i powycierać podłogę od łez. Kilka godzin dziennie. 3 dni. Nic. 5 dni. Nic. 10 dni. Nic. Więc mam odpuścić? W życiu! Jadę dalej. 15 dni. Nic. 18 dni. Nie ma odpowiedzi. 19 dni. Psalm 145. Wołaj do mnie ze szczerego serca, odpowiem Ci. Więc mówię, chwytam Cię za obietnicę, Boże. Chwytam Cię za nią. 20 dzień. Wjechał. Jak wjechał, nie było wątpliwości. Nie było domyślań, czy to on, czy nie on. On po prostu zawitał. Wszedł do pomieszczenia, w którym byłem. Jego obecność ogarnęła mnie, zmiażdżyła mnie. Nie wiedziałem, gdzie ja w ogóle jestem. Jego obecność zeszła na mnie. Powiedziałem, Boże, wszystko jasne. Zrobię o cokolwiek mnie poprosisz. I wracam do domu. A tam wiadomość od człowieka, który 20 dni temu modlił się o moją nogę. Zapraszam Cię na konferencję chrześcijańską do Ekwadoru. Chyba Bóg chce, żebym jechał do Ekwadoru. Mówię, kiedy? Za 2 miesiące. Okej, dam Ci znać. Zamknąłem komputer. Napisałem jeszcze do niego, że chyba nie wiesz, z kim Ty masz do czynienia, bo zapraszasz mnie, żebym pomógł Ci w usługiwaniu na tej konferencji, a ja jestem gościem, który ma problemy z i od myślników. Chciałem, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. Jestem bardzo bezpośredni. Nie owijam w bawełnę. I spodziewam się długiego listu motywacyjnego. A on odpisuje mi jednym pytaniem. Czy ty myślisz, że to jest moja decyzja? Bóg mi powiedział, weź tego gościa. Więc ja ci mówię, że za 2 miesiące widzimy się w Ekwadorze. Zamknąłem komputer, powiedziałem, zobaczymy. Siadłem na łóżku, powiedziałem, Boże, wybacz mi, ale jeśli to ty... Ej, zobaczcie, jaki to jest... To jest hipokryzja. Ja jeszcze pytam, czy to on. To my jesteśmy właśnie ludzie. My mamy takie swoje myślenia. Ja mówię, Boże, jeśli to ty, to wybacz mi, ale poproszę cię o coś. Jeżeli to się stanie, to ja lecę. Jeżeli ktoś na ulicy da mi pieniądze i powie mi, że na ulicy te pieniądze są od Boga dla mnie, to ja jadę. Wczoraj już was pytałem, część? W Świdniku rozdają pieniądze na ulicy? W Lublinie? No. Trzy dni później idę z kluczem w kieszeni do tego pomieszczenia, żeby dalej, jak ja to nazywam, wiercić dziurę w niebie. I idę z tym kluczem. Wyszedłem z domu i idę. I 200 metrów mniej więcej od mojego domu spotykam kobietę. Zaczynamy rozmawiać. Ja ją kojarzę. Rozmawiamy. Ona mówi, słuchaj, dzisiaj wieczorem wyjeżdżam z miasta, na jutro muszę dostarczyć pewną kwotę pieniędzy w pewne miejsce. Czy ja mogę ci przekazać dziś te pieniądze, a ty jutro je tam przekażesz? No wiecie, troszkę mi się to tak pokojarzyło z tym, co ja się tam modliłem. Mówię, no ale... No okej. Okay. Więc ona na ulicy daje mi pieniądze. I mówi, okej. Okay. Dogadaliśmy się. Następnego dnia jestem gotowy, żeby iść w tamto miejsce. Jestem gotowy i dostaję wiadomość od niej. Przed wyjściem. Nigdzie nie idź, nikt na ciebie nie czeka. Pieniądze są twoje. Dzwonię. Mówię, wytłumacz mi to, bo nie rozumiem tego. On mówi, nie uwierzysz mi. Ja mówię, nie, to ty mi nie uwierzysz. No powiedz. No dobra, powiem. Jakiś czas temu odłożyłam pewną kwotę pieniędzy na pewną rzecz, na pewien cel. I powiedziałam, czekam na sygnał od Boga. I to leżało. I Bóg do mnie mówi, 3 dni temu. Mówię, wow, 3 dni temu to ja się pomodliłem. I 3 dni temu Bóg do mnie mówi we śnie, daj te pieniądze, co trzymasz Kubie. Ona wstała rano i to zignorowała. Mówi, no może to moja wyobraźnia. Następną noc idzie spać, słyszy wyraźnie drugi raz. Te pieniądze, które trzymasz, tamta kwota jest dla Kuby. Daj mu je. Więc ona mówi, ja do ciebie szłam i chciałam ci zajść do ciebie do domu i dać ci to w domu. No ale ty wyszedłeś i spotkaliśmy się na ulicy. Ja mówię, bo miało być na ulicy. Tak się z Bogiem dogadałem. Więc ona mówi, pieniądze są od Boga dla ciebie. Wsiadłem i poleciałem do Ekwadoru. W Ekwadorze 6 dni konferencja. Ja oglądam znaki, cuda, uzdrowienia, rzeczy spektakularne. W głowie się nie mieści. Wracam w grudniu 2015 do Polski. Mówię, Boże, decyzja już jest podjęta, ale teraz tylko ci to oznajmię. Wszystko zostawiam. Zostawiam to. Zostawiam ten sport, zostawiam tą piłkę, zostawiam te pieniądze, które mam z tego. Zostawiam to wszystko, do czego dążyłem przez całe życie. Nic mi to nie dało w porównaniu do tego, co ty mi dałeś. Jadę dla ciebie. Tylko powiedz, co mam dalej robić. Telefon za 3 dni. Słuchaj, jesteśmy grupą taką wierzących z takiego i takiego miasta. Słyszeliśmy twoją historię. Przyjedź, opowiesz swoją historię. Zacząłem jeździć w Polsce. Zacząłem jeździć w różne miejsca. Zacząłem odwiedzać różne kościoły. Uwierzcie mi, nie wiem, ilu piłkarzy jeździ po kościołach i usługuje. Ja nie dzwoniłem do kościołów. Ja nie prosiłem, zaproście mnie. Ja nie mam takiego czegoś zwyczaju, że obdzwanię i mówię, słuchajcie, mam świadectwo i wam coś powiem. Ja powiedziałem, Boże, jeżeli ty chcesz mnie gdzieś, to musi być ponadnaturalnie zrobione. Ja nie będę nigdzie dzwonił. Nic nie będę robił. I zacząłem odbierać telefony i jeździć do różnych miejsc. I maj 2016. Dzwoni do mnie telefon. Kierunkowy się zaczyna +1. Wczoraj dyskutowaliśmy, czy to Antarktyda. +1. Wiecie, co to jest +1? Stany Zjednoczone. Dzwonią do mnie +1. Odbieram, halo. Witam, nazywam się tak i tak, jestem dyrektorem organizacji sportowej, która organizuje kampusy dla młodych ludzi. I w międzyczasie, między treningami, uczymy ich o Bogu, bo to jest organizacja chrześcijańska. I tak myślimy sobie, że słyszeliśmy twoją historię i to jest miejsce dla ciebie, byś uczył tych dzieciaków grać w piłkę, a później w wolnym czasie byś opowiadał im o Bogu. Mówię, aha, skąd wy dzwonicie? Z Los Angeles. Ty, oni z Los Angeles dzwonią do Gołdapi. Z Los Angeles, z Kalifornii dzwonią do Gołdapi i mówią, żebym do nich przyjechał, bo słyszeli moją historię. Cyrki. Więc ja mówię, słuchajcie, wszystko w porządku, ale ja nie mam pieniędzy na bilet. A ja mówię, nie, 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 to o pieniążki to się nie martw. $400 tygodniowo ci płacimy, zapraszamy cię na 4 miesiące. Ja szybka analiza, $400 to 1600 zł tygodniowo, w miesiącu 6400, po 4 miesiącach mam 25 tysięcy. Mówię, wow, lecę pierwszą klasą. Oczywiście nie poleciałem pierwszą klasą, poleciałem ekonomiczną. I zalatuję na miejsce, ale nie miałem pieniędzy. Więc pożyczyłem pieniądze od rodziców. Pożyczyłem, chcę, żebyście wiedzieli o kwotach. Pożyczyłem 5 tysięcy i zaplanowałem sobie, że po Stanach, po 4 miesiącach, skoczę jeszcze na miesiąc do Ekwadoru. Więc pożyczyłem drugie 5 na jeszcze podróż ze Stanów do Ekwadoru, z Ekwadoru do Stanów i ze Stanów do Polski. Więc miałem dyszkę na minusie. I wjeżdżam do Stanów, pierwszy dzień pobytu w Stanach, cały mój sprzęt, elektronika moja siada, laptop mi siada, a tam mam wszystko. Bez laptopa nie dasz rady, gwarantuję wam. A potrzebowałem. Więc pierwsze, co robię, to pożyczam od rodziców kolejne 3 i kupuję komputer. No bo muszę jakoś 5 miesięcy w trasie teraz się ogarnąć. 4 miesiące w Stanach, miesiąc w Ekwadorze. Więc mam 13 na minusie. I trzeci dzień kampusu. A człowiek do mnie idąc, prowadząc mnie na kampus, nawet się do mnie nie odwrócił, mówi, słuchaj, plany się zmieniły, nie będziemy ci płacić, musisz wyjechać z tego miejsca, w którym jesteś. Ja mówię, gościu, ja nie przyjechałem na rowerze z drugiej ulicy tu obok. Przyleciałem z drugiego kontynentu i następny mój bilet jest za 4 miesiące do Ekwadoru. Ja przez 4 miesiące muszę być w Stanach. Poza tym pożyczyłem kupę kasy, żeby przylecieć tu, bo zgodnie z umową mieliście mi wypłacić pewną kwotę za cały ten pobyt. Ja nie mam tych pieniędzy i co ja mam teraz powiedzieć ludziom, którym pożyczyłem? Dodatkowo mam za 7 miesięcy ślub. Mówię, co wy robicie ze mną? Przepraszamy, decyzję odgórna. Mówię, aha, no to fajną macie górę. No i co ja mogę zrobić? Mogę już tylko do Boga, bo z Bogiem jest najlepiej. Więc ja zamykam drzwi w swoim pokoju, w którym tam byłem. Zginam kolana i przez 2 godziny nie było litości. Boże, wyciągnij mnie stąd. Wyciągnij mnie z tego parszywego miejsca, mówię. Wyciągnij mnie z tej porażki, mówię. Błagam Cię, pomóż mi, wesprzyj mnie. Jestem gotowy na oglądanie Twoich wielkich rzeczy i Twoich cudów. I po 2 godzinach skończyłem i wszedłem na internet, na Facebooka, bo tam ciekawe rzeczy mnie spotykają. Tu zaproszenie do Ekwadoru, no to zobaczymy co tym razem. Wchodzę na Facebooka, tam mam wiadomość od człowieka, którego nigdy nie widziałem i nigdy z nim nie rozmawiałem i na zdjęciach wygląda, że może być moim dziadkiem i jest jeszcze ze Stanów. I on mi pisze, że chce ze mną się zdzwonić i porozmawiać ze mną. Więc ja mu podaję swój numer, nie rozumiem co tu się dzieje, ale już logikę wyłączyłem, bo uznałem, że to logika w tym całym moim ostatnim okresie życia nie funkcjonuje. Więc podałem mu ten numer, on do mnie dzwoni i mówi do mnie tak. Posłuchaj, ja byłem kilka lat temu w Polsce i my mamy kilku wspólnych znajomych na Facebooku. I ja przeglądałem Facebooka i zobaczyłem, trafiłem na twój profil, bo któryś z naszych wspólnych znajomych coś polubił na twoim profilu, kto ma Facebooka, wie o czym mówię. I polubił ktoś twój profil i twój profil mi się wyświetlił. I gdy ja widziałem twój profil, Bóg mówi do mnie ten. Więc ja nie wiem o co chodzi, ale do ciebie dzwonię. Możesz mi coś o sobie powiedzieć? Mówię, okej. Okay. Więc ja mu opowiedziałem historię do tego momentu, do którego wam teraz opowiedziałem. A on do mnie mówi, posłuchaj, podaj mi swoje wszystkie dane paszportowe, pakuj walizkę, na jutro ze mną lecisz na drugi koniec Stanów do Illinois, tam będziemy razem prowadzić konferencję chrześcijańską. Spakowałem walizkę, idę z walizką na lotnisko, podaję paszport, nie wiem w dalszym ciągu, czy to będzie żart, czy ktoś mnie wystawia, czy ten bilet będzie, czy nie będzie. Podaję paszport, kobieta mi wydrukowała kartę pokładową, wszystko elegancko, wsiadłem do samolotu, poleciałem do Illinois. Z Kalifornii do Illinois, drugi koniec. Wysiadam, człowiek mnie przywitał, porozmawialiśmy. 2 miesiące się ze mną, o mnie zatroszczył, zaopiekował. Miałem wszystko, czego potrzebowałem. Bóg jest wierny swemu słowu i nas nie zostawia. Przez następne 2 miesiące też była seria dziwnych przypadków, dziwnych cudów, dziwnych rzeczy. Ale tu w tym momencie chcę się trochę oddalić od mojej historii. I chcę przejść do tego, do czego dzisiaj chcę bardzo mocno uderzyć w pewien punkt. Chcę wam powiedzieć o tożsamości. Kim my jesteśmy w Jezusie? Kim ty jesteś? Kim ja jestem? Kim my jesteśmy? Kim ja jestem? Chcę powiedzieć o tożsamości, bo my mamy tożsamość w Jezusie Chrystusie. I chcę wam powiedzieć, co ta tożsamość nam daje, i co my możemy robić poprzez to, kim jesteśmy. Nie będziesz robił czegoś, czego nie wiesz, że możesz robić i nie będziesz czegoś robił, jeżeli nie wiesz, że jesteś do tych rzeczy powołany. Nie będziesz robił czegoś, co może robić osoba, jeżeli nie wiesz, że jesteś tą osobą. Więc żeby wiedzieć, co możemy robić i kim jesteśmy, musimy powiedzieć, co zrobił Jezus. Co zrobił, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jezus na krzyżu, użyję młodzieżowego określenia, zmiótł system. Zniszczył system. On wprowadził nowe zasady na krzyżu. On powiedział, w tym momencie granice nie istnieją. Nie ma rzeczy niemożliwych. On powiedział, ja umieram za was, ludzie, na krzyżu. Bo wasz grzech oddziela was od Boga. Ja umieram za wasze choroby na krzyżu. Zbawienie idzie razem w parze z uzdrowieniem. To nie są dwie inne rzeczy. To nie jest tak, że zbawienie masz za darmo, a na uzdrowienie musisz sobie zasłużyć. Przyjmując zbawienie, przyjmujesz uzdrowienie. Pytanie, czy to przyjąłeś? Jezus na krzyżu umarł za ciebie i za mnie, za twoje wszystkie grzechy, wszystkie choroby, wszystkie niepowodzenia, dał ci tam wolność i powiedział, dokonało się. I on mówi, a teraz to weźcie i to używajcie i wprowadzajcie w swoje życie. I w Mateusza 28 jest napisane, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wszelka, to mówi Jezus. Wszelka. Wiesz, co to znaczy słowo wszelka? 100%. Wszystko. Czyli on ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. I wiecie, co jest niżej postawione? Wtedy idźcie. Czyli weź to i z tym idź. Czyli przeanalizujmy. Ten Jezus, mający wszelką władzę, wszelką moc, mówi, przyjmij mnie do serca, ja go przyjmuję, więc ja chodzę w sercu z kimś, kto ma wszelką władzę i moc. I Jezus mówi, idź i działaj w moim imieniu. Czyli ja mogę iść cały czas z kimś 24/7 i w jego imieniu, w imieniu kogoś, kto ma wszelką moc i władzę na niebie i na ziemi, nie ma granic. No nie ma limitów w takim razie. Ilu z nas operuje taką mocą? Jeżeli nie operujesz tym, to nie znaczy, że tego nie ma. To znaczy, że musimy utożsamić się z tym i zrozumieć, jaka jest nasza tożsamość i kim my jesteśmy w Jezusie. I ja powiedziałem, Boże, więc ja w takim razie poproszę Cię o full pakiet. Daj mi zrozumieć, kim ja jestem. I zacząłem spędzać czas przed Bogiem. Czytać Pismo czytałem, modlić się modliłem, ale jest pewna rzecz, która mnie zszokowała i dała mi nowy poziom czegoś. Spędzać czas w Bożej obecności. Nic nie mówisz. Nie czytasz. Nie wypowiadasz słów. Spędzasz czas w Bożej obecności. Bóg na ciebie siada dosłownie. I On przemienia twoje myślenie, przemienia twoje marzenia, przemienia twój sposób myślenia i pokazuje ci w twoim sercu, kim ty jesteś. Więc ja powiedziałem, chcę tego. I zacząłem spędzać w Bożej obecności czas. Tam przychodziła wolność. Tam przychodziło pocieszenie. Tam przychodziła zmiana myślenia. Tam odpadały te stare nawyki. Tam odpadały stare te uzależnienia, które się za mną ciągnęły. Wiecie co? Wielu ludzi myśli, że jak przychodzisz do Boga, to musisz przyjść do Niego idealny. A jak masz jeszcze jakieś problemy i grzechy, z którymi się borykasz, to Bóg będzie na ciebie zły i musisz się zaprzeć rękoma i nogami, żeby tego nie robić. I ja miałem okazję widzieć człowieka, który podjął się przysięgi 6-miesięcznej, że nie będzie spożywał alkoholu. I widziałem go w 4. i 5. miesiącu przysięgi. Uwierzcie mi, katorgi. Ten gość przechodził katorgi. Ja na niego patrzę, myślę, to jest wolność? To nie jest wolność. Po 6 miesiącach, jak huknął, to go 3 dni nie znaleźli. To nie jest wolność. Bóg nie chce, żebyśmy się zapierali rękoma i nogami, bo On jest takim katem, który siedzi i mówi, nie rób tego i tamtego, bo jak będziesz to robił, to ja będę na ciebie zły. Bóg mówi, zapragnij mnie, a ja od środka wyplenię z siebie, wybiorę to, wykorzenię to, pragnienie robienia tych rzeczy i wtedy przychodzi wolność. Ja jestem dziś wolnym człowiekiem. Nie muszę robić tego, co robiłem. Jestem wolny przez duże W. Z wykrzyknikiem. Nie, z 3 wykrzyknikami. Wolny jestem. I I to jest piękne. Ale mi to mówię, nie chcę tak, chcę więcej. Chcę teraz być twoim wojownikiem, bo jest napisane, że skoro ty masz wszelką władzę i moc na niebie i na ziemi i ja mogę żyć w twoim imieniu i operować twoim imieniem, więc ja chcę do tego dojść. Ja nie chcę już teraz tylko zrobić w swoim ogródku fajnie, przyjemnie, łóżeczko, pokoik, lampeczka, Biblia i się tym delektować. Jest robota. Bo przeczytałem w Marka 16, nie wiem, czy macie też taki sam przekład, napisali, Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszelkie narody. Wow. Żeby być pewnym, sprawdziłem drugi przekład. Tam też jest, idźcie. Przeczytałem trzeci, idźcie. Kurczę, wszędzie chcą, żebyśmy szli. No to sprawdziłem angielską Biblię. Tam też jest, nakaz, idź. Mówię, ojejku, chyba trzeba coś robić. Nie trzeba siedzieć tylko na tyłku. Więc ja zacząłem czytać, jak się prowadził Jezus, będąc na ziemi. No bo skoro mamy Go naśladować, to sobie postanowiłem, że sprawdzimy, jak prowadził się mój wzorzec. A On żył cały czas dla innych ludzi. Cały czas uzdrawiał ludzi. Cały czas wchodził i przynosił nadzieję, miłość, radość, pokój, wolność, uzdrowienie, wybaczenie. On normalnie miał taką broń z samymi najlepszymi rzeczami i ostrzeliwał wszystkich. Uzdrowienie, wolność, miłość, radość. Ty potrzebujesz? Podwójna dawka. Chodził i bombardował ludzi swoimi niesamowitymi rzeczami. Mówię, wow, ciągle żył dla innych. Mało tego, niesamowity on jest. Nigdy nie uzdrowił nikogo w taki sam sposób. Cóż za kreatywność. Ale niesamowity gość. Chce być jak on. A Jezus mówi, nie, 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 nie. Nie bądź jak ja. Większe rzeczy będziesz czynił. Tam jest napisane, większe rzeczy będą czynić ode mnie. Więc on mówi do mnie, czyń większe rzeczy ode mnie. Operuj moim imieniem, gdzie jest wszelka władza i moc dana dla mnie i w moim imieniu idź i rób rzeczy spektakularne dla mojej chwały, a ja będę z tobą aż do końca. Więc postawiłem znak równania i sprawdziłem, jak jest w moim życiu. Nie działa. Zastanowiłem się, dlaczego? Dlaczego nie oglądam Bożego działania w swoim życiu? Dlaczego nie widzę Bożej mocy w moim życiu? Dlaczego nie widzę Bożego ognia? I siedzę i modlę się. Boże! Ognia Twojego chcę! Mocy Twojej! Potężnego działania Twoim w moim życiu! Na maksa! A Bóg mi mówi, co mam robić? Doniczki rzucać u Ciebie po pokoju? Gdzie ja mam Ci pokazać moją moc? Wyjdź do ludzi. Wyjdź do ludzi. Wow. On naprawdę chce, żebym ja szedł. Dobra, no ale co mam robić? Idź, chorych uzdrawiajcie. Ręce kładźcie na tych, będą uzdrowieni. Demony wyganiajcie. Głoś tą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A ja będę z tobą. No dobra, 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 już idę. Ale Boże, przecież ja pół roku temu jeszcze robiłem takie numery. Teraz żyję ja w tobie. Ja żyję w tobie. I ty na to nie zasługujesz, bo gdybyś miał na to zasłużyć, to byś tego nie miał. Ale dałem to za darmo, z łaski. I to jest ta różnica. Więc ja mówię, okej. To ja chcę oglądać to, co jest napisane w Koryntian 4:20. Królestwo Boże przejawia się nie w słowie, ale w mocy. Więc skoro ja mam operować w Twoim królestwie, to muszę chodzić w mocy. On mówi, to idź, bo ja współdziałam z ludźmi. Ja współpracuję. Ja mam gotowość do działania, ale moje działanie jest uaktywnione poprzez współpracę moją z człowiekiem. Więc ja potrzebuję Cię jako katalizatora. I Bóg mówi, ja już nie szukam serca idealnego, nie szukam ludzi idealnych, szukam ludzi poddanych, przez których będę mógł działać. Mówię, wow, szok. No to ja zaczynam, myślę, postudiuję jeszcze troszkę te pismo. Chcę się z tym utwierdzić. To myślę, to ja pojadę sobie od starego do nowego. No tam niedużo jest, 1400 stron. Pościągałem sobie Biblię w MP3, ponagrywałem. Byłem w trasach, słuchałem, czytałem, zasypiałem, wstawałem, ciągle leci. I zobaczyłem, że to się wszystko pięknie zamknęło w jedną wielką całość. Stary Testament, jakby ktoś mnie zapytał, to jest dla nas szkoła, jak możemy się uczyć na przykładzie Izraela. Stary Testament nie jest po to, żeby sobie poczytać. Stary Testament jest po to, żebyśmy mogli dzisiaj się dowiedzieć, w jaki sposób były prowadzone Boże dzieci, jakich błędów unikać, do jakich rzeczy się odnosić pozytywnie, z jakich rezygnować, w co wchodzić, z czego wyjść, gdzie się otworzyć, gdzie się zamknąć, jak słuchać głosu Bożego, co sprawia, jeżeli nie słucham Boga, jakie mam konsekwencje. Ale się nakręcam, wiecie? Więc ja zaczynam jechać i jadę przez stary. Jadę, sprawdzę wszystkich generałów Bożych w Starym Testamencie i wyniosę jakieś wnioski, wyciągnę wnioski. Więc ja lecę i weźmiemy dzisiaj tylko kilku. Wezmę Abrahama, Boży generał. Wezmę Noego, Boży generał. Wezmę kilku jeszcze dodatkowo. Weźmy na tapetę Noego. Noe, Bóg mówi do niego, weź, idź i zrób arkę. Nie pada, ty, mówi, Bóg mówi, arkę zrób. Tak jak ja bym ci dzisiaj powiedział, wyobraź sobie, że nie pada 3 miesiące, ja ci mówię, idź Tytanika huknij tutaj na rondzie. Zbuduj tu Tytanika teraz. Ilu z nas 5 sekund później już by o tym nie pamiętało? Uznałoby to za bzdurę, ale Bóg mu to powiedział. Więc on zrobił Tytanika. I przez to, że był posłuszny Bogu, zostało ocalone takie piękne stworzenie jak człowiek. I my dzisiaj tu siedzimy, bo on był posłuszny Bogu. Ale co zrobił? Musiał się ruszyć. Bóg współdziała. Bóg mu podaje coś i patrzy na reakcję. I on się do tego podporządkował, wyszedł, ruszył, zrobił, bam, jest. I dzisiaj ty o nim wiesz. To jest generał. Dziś o nim wiesz, a to było kilka lat temu. To było kilka lat temu. Kilka pokoleń wstecz. Więc ja myślę, wow, on naprawdę się ruszył. Zobaczymy, kto tam jeszcze dalej był. I zaczynam patrzeć na Mojżesza. Mojżesz, mówię, ten to był agent. Mojżesz to był agent. Bóg mu mówi, idź i wyprowadź 1 000 000 ludzi spod okupacji największego mocarstwa na świecie. Tak jak ja bym ci dziś powiedział, jedź i wyciągnij chrześcijan z Syrii tam spod okupacji muzułman. Wsiądź tam, mówię, na rower i jedź. Samochodów nie mieli. Idź teraz, jedź do Syrii i wyprowadź 1 000 000 ludzi. A, i spotkaj się z tym całym ala, spójrz mu w oczy i powiedz, wypuść mój lud. I Mojżesz mówi, ale Boże, ja trochę problemy z mówieniem mam. Bóg mówi, przestań, będę z tobą. Będę z tobą. A jak ja jestem z tobą, to będzie się działo. Więc on mówi, to idę. Wychodzi. Staje naprzeciw Faraona. Faraon, Egipt, to większe mocarstwo niż dzisiaj Stany Zjednoczone. Jestem 100% pewien, w przełożeniu na proporcje, jakie panowanie wtedy miał Egipt, do tego, jakie panowanie mają dzisiaj Stany. Więc Stany to dziś pikuś przy tym, co wtedy miał Egipt. I na czele Egiptu stoi Faraon. I Mojżesz przychodzi twarzą w twarz, spotyka się z Faraonem i mówi do niego, wypuść mój lud! Faraon powinien powiedzieć, komarze, mam moc cię zgnieść. Ale Bóg był z Mojżeszem. I Mojżesz nie był komarem. I Mojżesz staje. I Bóg jest z nim. I zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Plagi. Bóg pokazuje. I Bóg wyciąga lud Boży. I Faraon musiał ulec. I wychodzi Izrael z Mojżeszem do morza. Wychodzi pod morze. I teraz jest moment, kiedy przed nimi morze, a z tyłu Egipt leci na wozach, na rozwałkę. Mówi, zrobię nokaut. Faraon powiedział, zrobimy rzeź, wybijemy. I stoisz teraz pomiędzy młotem a kowadłem i mówisz, Boże, aha, to przyprowadziłeś mnie tutaj, żebyśmy tu pomarli? Był taki, jeden tam. Krzyczeli, szemrali. Przyprowadziłeś nas tu, żeby nas tu wybili. Ale Mojżesz miał idealne połączenie z szefem. Bezprzewodowe łącza. Bez żadnych problemów. I Bóg mu mówi, problem? Huknij laską w morze i otwórz morze. Bóg nie powiedział, odejdźcie, a ja rozdzielę. Bóg mówi, jesteś moim posłusznym sługą, więc będziesz oglądał wielkie rzeczy. Huknij laską w morze! i morze się otworzyło. Izrael przeszedł. Płomień ognia zatrzymywał Egipt. A później i Egipt na dno. Wow. Mojżesz to był mistrz. Kto by chciał być jak Mojżesz? Kto by nie chciał? Zapamiętajcie te osoby, które podniosły rękę. Pamiętajcie, kto podniósł rękę. Jedziemy dalej. Chcę wam powiedzieć o Dawidzie. Dawid siedzi na polu, pasie owce. Ale wiecie co? On ma kontakt z Bogiem. A jak ty masz kontakt z Bogiem, to tam się rodzą sukcesy. Sukcesy nie rodzą się na konferencji. Sukcesy się rodzą, kiedy ty spędzasz czas z Bogiem i kiedy Bóg przemienia twoje serce i w momencie, gdy ono jest już gotowe, jedzie. To nie jest tak, że przyjedzie usługujący, pomacha ręką. Ty cztery razy się przetoczysz po podłodze i jesteś Bożym wojownikiem. To jest początek. Ale ty musisz przejść przez Boże szkolenie, jeżeli chcesz być wojownikiem i generałem. Już jesteś. Pytanie, czy Bóg ci to oznajmi w twoim sercu, bo ty już jesteś. Więc po to spędzasz czas z Bogiem. I Dawid spędza czas z Bogiem na polu. Na polu. A Bóg spojrzał, mówi, gotowy. Łączę do proroka. Idź do tamtego domu. Tam jest jeden gotowy na króla. Na króla! Więc prorok idzie. Wchodzi do ojca, do domu. Ojciec i mówi, ojciec, przygotuj mi wszystkich synów. Jeden z twoich synów będzie królem. Przyprowadza wszystkich synów. I nie przyprowadził Dawida. Wstydził się Dawida. Ojciec, wstydził się Dawida. I prorok staje. Boże, to ten? Nie. Ten? Nie. O, ten Boże, zobacz na jego triceps. Nie ten. Więc dojeżdżę do ostatniego. No musi być ten Boże. Nie patrz na to, co ludzkie. Patrz na to, na co ja patrzę. Na serce. Są ludzie, którzy mówią, Boże, czy Ty mnie słyszysz? Ale jeżeli jesteś wierny Bogu, to Bóg jest wierny swemu słowu. I cię nie zostawi. Więc Dawid gdzieś tam w krzakach z owcami, a Bóg mówi, żaden z tych do proroka. Więc prorok mówi, ojcze, no co jest? Jest ktoś jeszcze? No jest jeden, no. Ale on tam pasie owce, wiesz. Ja sobie to wyobrażam, jak ta dyskusja była, jaki był ton, jaki on był, on się wstydził Dawida. No wiesz, przyprowadź. On zobaczył Dawida i Bóg mówi, ten. Ale już go nie namaścił w domu na króla, bo tam było ludzkie rozumowanie. On go wyciągnął i poza domem namaścił na króla. Nieco ludzkie. I on go tu namaścił na króla. I ten człowiek poprzez spędzanie czasu z Bogiem został wybrany na króla, bo Bóg widział jego serce. I on, gdy przyszedł najważniejszy moment, zmiażdżył Goliata. Zmiótł Goliata. Goliat to był gość, który nie wiem, czy by włosami nie szurał po tym suficie. I Dawid wjeżdża na niego. Jeden na jeden. I go nokautuje. Ucina mu głowę. Izrael wychodzi spod okupacji Filistyńczyków. I jest wolny. Filistyni w tym momencie przegrali i Dawid jest królem. Wiesz dlaczego? Bo ruszył się z miejsca, spędzał czas z Bogiem i stał się Bożym wojownikiem. I chcę wam powiedzieć o Danielu. Daniel to był gość, który został wybrany do pomocników króla w Babilonie. On podpowiadał. Babilon to też było mocarstwo, które też najprawdopodobniej dzisiaj byłoby większym mocarstwem niż Stany Zjednoczone. I on podpowiada królowi. On jest w śmietance tej najlepszej z najlepszych. I on odpowiada, podpowiada i podpowiada królowi. Jest wybrany. I wiecie, co jest napisane? Że on był 10 razy szybszy w myśleniu, efektowniejszy, bardziej kreatywny, lepszy, pomysłowy, większe efekty, lepsze rezultaty. 10 razy lepszy, szybszy, efektywniejszy. Efektywniejszy. niż wszyscy inni pozostali, w całym mocarstwie, w całej potędze, bo Bóg był z nim. Jest napisane, że nigdy wcześniej nie było takiego jak Daniel. Wcześniej. Jest tam tak napisane. Nie było wcześniej takiego jak Daniel. Więc ci, co krzyczeli, że chcą być jak Mojżesz, musimy teraz podnieść ręce i powiedzieć, chcę być jak Daniel. Chcę być jak Daniel. Niech te osoby, które podniosły ręce, pamiętają to. I dojeżdżamy do granicy Starego Testamentu z Nowym. Ja to wszystko analizowałem sobie. I dojeżdżam do Starego Testamentu na granicy z Nowym. I tam jest Jan. Człowiek, który ma pozycję torującego drogę Jezusowi. Synowi Bożemu. Bo rozumiesz, jaką masz pozycję? Torujesz drogę Jezusowi Chrystusowi. I jest napisane, że nigdy wcześniej nie było takiego jak Jan. A więc chcę być jak Jan. A dwie linijki niżej jest napisane, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan. Więc ja chcę być jak wy. Jeżeli ty zrozumiesz, kim jesteś w Jezusie, to Mojżesz, Noe, Abraham, Salomon, Saul, Dawid i cała inna ekipa może przyjść z notesami do ciebie, siąść przed tobą, bo jesteś większy. Będąc najmniejszym dzisiaj na całej planecie w Królestwie Bożym, jesteś większy niż oni. Wiesz dlaczego? Bo z Bogiem chodzisz o tu. Zaczyna mnie telepać, czyli jest ogień. I teraz, jeżeli ty masz go w sercu, to możesz być takim przecinakiem, kogo nikt nie zatrzyma. Więc ja mówię, Boże, biorę twoją tarczę, biorę twój miecz, biorę twoje buty, biorę twoją zbroję i idę na bój. Będę toczył bój, wrogowi odbiję ten pomysł bycia zwycięzcą. W twoim imieniu będę walczył. I dzwoni do mnie pewien człowiek, to była sytuacja w Stanach. Słuchaj, sytuacja kryzysowa, musisz tu przyjechać. Więc ja przyjeżdżam i siedzi gość i spojrzał na mnie. Witam. W skrócie, depresja, wszelkie możliwe choroby, pokrzywdzony, 3 małżeństwa rozwalone, 4 w trakcie rozwodu. Wszystko pozamiatane. Zdrowotnie upada, lęki w nocy, deprecha, na morfinie i siedzi. Co ja mogę zrobić? Pogłaskać go po głowie i powiedzieć, nie martw się? Wjeżdżam z moim Bogiem, więc trzeba zrobić różnicę w atmosferze. Mówię, posłuchaj, powiem ci, przyjechałem tu z takim jednym człowiekiem. Z kim? Z moim żywym Jezusem Chrystusem, który jest tutaj ze mną. I On jest tutaj pomiędzy teraz nami. Jesteś gotowy, aby On zmienił twoje życie? Powiedziałem mu, kim jest Jezus, co dla Niego zrobił, w jaki sposób On może to przyjąć. On mówi, biorę to, On to wziął. Bóg mi mówi. O, Bóg mówi do ludzi. Bóg mówi do mnie. Chrzest. Więc ja mówię, gościu, musisz być ochrzczony. On mówi, biorę to. Poszliśmy do łazienki. Ochrzciłem go w łazience. Po 5 minutach gość pozrywał z siebie wszelkie opatrunki, wszelkie pasy uciskowe, został uzdrowiony, biegał dookoła domu, krzyczał, że jest wolny, zeszło z niego jarzmo tego przekleństwa. Był uwolniony, radosny, szczęśliwy, skakał do sufitu, biegał wokoło domu i powiedział, Jezus jest żywy. Bo Jezus... To nie jest ktoś sprzed 2000 lat, o kim będziemy opowiadać na lekcjach religii, żeby było o czym porozmawiać. Jezus jest kimś, kto funkcjonuje dzisiaj w naszym życiu, jest tutaj między nami i przechadza się Jego duch teraz pomiędzy rzędami i mówi, kto będzie z uległym sercem, ja go wezmę i użyję. Więc ja mówię, wow, jedziemy dalej. Wchodzę na spotkanie. Skończyło się spotkanie. Mówię, kto chce być uzdrowiony? Podchodzi do mnie dziewczyna, 20 parę lat. Nie pamiętam, co do mnie powiedziała w tamtym momencie. Później się sytuacja zmieniła, dowiedziałam się jej historii. Więc ona do mnie przychodzi i mówi, że ma problem ze stawem. Ja mówię, dobrze, pomodlimy się. Pomodliliśmy się, spotkanie się skończyło. Wieczorem dzwoni do mnie telefon. Osoba mnie pyta, czy może przekazać numer komuś. I tak numer do numeru i dzwoni do mnie jakaś dziewczyna. Mówi, posłuchaj, to ja byłam tą dziewczyną, która zgłosiła się do ciebie o modlitwę o stawy. Chcę ci powiedzieć, co się wydarzyło. Mówię, powiedz mi, co się wydarzyło. Ona mówi, ja biegam zawodowo maratony. I 2 lata temu biegłam ostatni maraton. I podczas maratonu, a maraton to nie jest stąd do ronda i z powrotem. Maraton to 40 kilometrów. I ona mówi, biegam maratony. I 2 lata temu był mój ostatni maraton. Coś mi przeskoczyło w stawie. Nie mogłam dokończyć. Myślałam, że to chwilowa kontuzja. Ale jednak okazało się, że nie mogę już normalnie biegać, a nawet nie mogę chodzić szybciej. I to trwało 2 lata. I gdy się pomodliłeś, poczułam jakiś ogień w kolanie. A jest napisane, że wiara to działanie. Więc wróciłam do domu. Nałożyłam strój do biegania. Ubrałam się w ten strój, w którym biegam maratony. Wyszłam na ulicę i powiedziałam, będę biec, aż mnie zacznie boleć. I mówi, przebiegłam 30 kilometrów i padłam ze zmęczenia. A nic nie boli. Chwała Bogu! Kończy się drugie spotkanie. Podchodzi do mnie kobieta, mówi, posłuchaj, mam córkę. Ona ma problemy, 18 lat, problemy z kokainą, od 2 lat uzależniona od kokainy, znika mi na noc, nie ma jej kilka nocy pod rząd, zadaje się z facetami starszymi, imprezuje w dziwnych lokalach, wiecie, do czego zmierzam. Jest problem, mówi, czy jesteś w stanie się o nią pomodlić, ale jej tutaj nie ma, ona jest w domu, ona nie chce mnie słuchać. Mówię wam bardzo szybko, bo jest dzisiaj dużo do przekazania. Mówię, dobra, działamy. Działamy? A co? Problem z kokainą? To problem dla Boga? Mówię, ja wiem, kim jest mój Bóg. Jedziemy z tym. Wchodzimy do domu. Ta dziewczyna wychodzi. 2 godziny słuchała. I skwitowała to tak. Pff, i wyszła. Po 2 godzinach. A wiesz, jaka była moja reakcja? Zgadnij. Dzięki Ci Boże, że to słowo, które zostało wypowiedziane, nie wróci puste. A, bo ta to też jest obietnica. I wyszedłem z tego domu, wiedząc, że przyjdzie zbiór. I za 3 dni dzwoni do mnie ta dziewczyna. I mówi do mnie, wiesz co, możemy się spotkać? Ja mówię, pewnie. Spotkaliśmy się. Ona mówi, wiesz co, tak trochę, nie wiem, nie daje mi to wszystko spokoju. Mówię, no bo taka jest obietnica. Oczywiście sobie to powiedziałem w głowie. I zastanawiałam się, dlaczego? Jak to możliwe, że ktoś, kto ma zawodowy sport, zawodowy kontrakt, bo w ogóle to ci nie uwierzyłam, ale sprawdziłam w internecie. Jakim cudem zostawiłeś to wszystko i żyjesz dla kogoś, skoro kogoś nie ma? I to mi się nie zgadza. Ja mówię, widzisz, czy ja wyglądam na jakiegoś ułomnego gościa? Czy uważasz, że ja bym spędził życie dla kogoś, kogo nie ma? On jest żywy i prawdziwy. I Bóg mi powiedział pewne słowo do niej. I Bóg powiedział do niej tak. Wypróbuj mnie. Powiedz mi o czym tylko ty wiesz i jeżeli to się spełni, to będziesz wiedzieć, że to ja. I ona wróciła do domu i ja nic nie wiedziałam. I ona mi opowiadała, że ona żyje w taki sposób, że ona w nocy zawsze leci z grubą imprezą, narkotyki, alkohol, spać chodzi 5-6, do 20 się ogarnia i od 20 znowu kołowrotek. Ja wstaję rano o 9 następnego dnia i o 7 rano, bo ja zawsze na noc wyciszam telefon i widzę, że o 7 mam mnóstwo nieodebranych połączeń od niej. Myślę, o 7? Przecież ona o 7 to jest w sztosie jeszcze. I oddzwaniam do niej, a ona zapłakana przez telefon mówi, musimy się spotkać. Nie może mówić, zapłakana, krztusi się, słyszę. I mówi, ludzie, to dziewczyna ze Stanów, Amerykanka. Mówi, dobrze, spotkajmy się, spotykamy się. Ona wysiada z samochodu i wygląda tak. I płacze. Ja mówię, co się dzieje? Ona mówi, nie uwierzysz. Ja mówię, jestem gotowy. Ona mówi, wczoraj wieczorem doszło do mnie, że marnuję swoje życie. Więc postanowiłam przedawkować. I wzięłam taką dawkę, że powinno mnie nie być. I usłyszałam głos. Dlaczego marnujesz swoje życie? Nie rób tego. I ona to powiedziała, to było tak realne. Więc wybiegła z miejsca, w którym to robiła. Uciekła do domu, wróciła do domu. A ja wam mówię, że po kokainie nie zaśniecie. Tak słyszałem. Po kokainie nie zaśniesz. I ona mówi, Boże, błagam, jeżeli jesteś, to mi pomóż. To był ten moment. I ona powiedziała, ciepłe ręce ją objęły I ona zasnęła. I wstaje, mówi, o 7 rano. I czuję pustkę w sercu. I wiem, że potrzebuję tego Boga, o którym ty mi mówisz. Więc ja tu jestem, żeby pojednać się z tym Bogiem. A ja mówię, nie, 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 zanim to zrobisz, nie będę się ukrywał i powiem wam wprost, co jej powiedziałem. Najpierw to idziemy dobrze przyhajcować i złapać niezły haj. Ona mówi, będziemy spać? Ja mówię, chodź. Wziąłem ją do miejsca, w którym przebywałem, włączyłem laptopa, puściłem muzykę, gdzie słowa mówią, gdzie Duch Boży, tam wolność. I mówię, teraz odlecisz. Położyłem na nią rękę. Mówię, Duchu Święty, nie ma limitów. Na maksa. Pocisk z nieba. Pocisk! Zgięło ją, padła na podłogę i przez godzinę miała prywatne spotkanie twarzą w twarz z Bogiem. Krzyczała, Boże, jaki jesteś potężny i realny. Wstała, spojrzała na mnie, powiedziała, on tu jest. A ja powiedziałem, musisz się z nim pojednać. Ona mówi, muszę. Ja mówię, powiem ci, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu. Pojednała się z Bogiem. Przyszedł Jezus do jej serca. A po powrocie ze Stanów dostałem wiadomość od jej matki, że jest wolna od narkotyków, że ją o wszystko przeprosiła i w najbliższą niedzielę poprosiła mamę, żeby mogła iść z nią do kościoła. To jest mój Bóg! Więc ja mówię, wow, Boże. Więc ty powiedziałaś, idź, a ja będę z tobą. To działa. Chcę więcej! Chcę więcej! I modlę się przed spotkaniem, na które miałem iść. I mówię, Boże, jeżeli jest ktoś na te spotkanie, na które się wybieram, kto potrzebuje ponadnaturalnej twojej interwencji, nie wiem w jaki sposób i z czym to związane, mam, Boże, prośbę. Pokaż mi tą osobę. Teraz. A ja nikogo nie znam z tamtego kościoła. Mówię, Boże, jeżeli będzie ktoś taki, to mi go pokaż. I raptem mam wizję. Widzę dziewczynę w kremowym sweterku z warkoczem po prawej stronie. Patrząc na kogoś, to prawa strona. Kremowy sweterek i warkocz. I obraz zniknął. Mówię, hit. Takiego czegoś jeszcze nie miałem. Więc pół godziny przed spotkaniem przyszedłem, siadłem w ostatnim rzędzie i obserwowałem każdą osobę, która wchodziła. Każdą. Przyszła mu godzina spotkania, tej osoby nie ma. Mówię, no, zdarza się. A może to będzie kiedyś? A może coś, a może tamto? Logika już się włącza. Powinienem sam do siebie powiedzieć, głupcze, zamknij się. Bóg jest z tobą. Jeżeli tak powiedział, to tak będzie. Spotkanie się zaczyna. Ja po ludziach wodzę wzrokiem, nikogo takiego nie widzę. Atmosfera gęsta, ciężka, nie ma przebicia, ludzie zamknięci, a Duch Święty wtedy ciężko jest wprowadzeniem, ludzie pozamykani. Czuję, że tak jakbym głową w mur ładował. Nic się nie dzieje. Nic nie ma zmian. Nie ma nic. I raptem siedzi. Sweterek kremowy i warkocz. Więc ja zauważyłem ją, od razu przestałem i mówię, wiecie co? Muszę się z wami czymś podzielić. I patrzę w ziemię. Mówię, przed spotkaniem modliłem się, że jeżeli jest ktoś, kto wzywa Boga, jeżeli jest to jeden z ostatnich momentów, to żeby Bóg mi tą osobę pokazał. I chcę wam powiedzieć, że ta osoba siedzi tu. Mówię, ty. I ty powiedziałem tylko jedno słowo. Ty. Cios z nieba. Atak Ducha Świętego. Normalnie jakby ktoś ją huknął w brzuch. Mówię, a Bóg mówi tak. Przyszło słowo. Usłyszałem. Widziałem twoje łzy. I mówię, wołasz, a oto przychodzę. Knockout. W atmosferze zmiana. Duch Święty przyszedł. Pękły mury. Duch Święty wylał się. Ona podeszła bliżej. Podałem jej mikrofon. Zapytałem, żeby powiedziała, co się wydarzyło i o co tu chodzi. A ona mówi, dałam Bogu ostatnią szansę. I powiedziałam, to jest ostatnie spotkanie. Jeżeli on nie zainterweniuje, to kończę to. I przyszedł. I przyszedł. I wiecie, co na tym spotkaniu się wydarzyło? Już nie trzeba było nic mówić, już nie trzeba było nic prowadzić. Duch Święty zmiótł atmosferę na tym miejscu. I my przez 2 godziny, bez żadnego mówienia, byliśmy w obecności Bożej, a gdzie Duch Boży, tam wolność i ludzie byli uwalniani. I bez żadnej modlitwy o chorych ludzie byli uzdrawiani, bo gdzie Duch Boży, tam wolność. Więc ja mówię, jać, ludzie, chcę tego więcej. Wiecie, co było niesamowite? Spotkanie sprzed tygodnia, tydzień temu, w Polsce, na naszej ziemi. Poznałem kiedyś, jeszcze w tych szalonych czasach, w tych najgorszych, najbardziej szalonych, chwilę przed moją kontuzją, pewną dziewczynę. W szalonych okolicznościach ją poznałem, na szalonych wydarzeniach. I ona mnie pamięta, jakim ja byłem wariatem. I ona do mnie napisała w internecie, jak będę kiedyś w mieście jej usługiwał, to żebym dał znać. Bo ona nie wierzy w to wszystko, jak to możliwe, że ty, bo ona mówi, wiem, kim byłeś, dzieje się takie rzeczy. Więc ja do niej mówię, posłuchaj, będę, wiem kiedy, dałem jej termin. A jak ja ją poznałem kiedyś, to ona była po operacji na kręgosłup i nie powiodła się ta operacja. I ona mówiła, że zbiera się do drugiej operacji i że niedługo jest druga. I wtedy ja złapałem kontuzję, więc ja już nie wiem, co się z nią potoczyło. Wiedziałem tylko, że ma mieć operację. I ona przyszła na to spotkanie i ja patrzę, wchodzi. Wchodzi, siada na spotkaniu. A Duch Boży porusza się po spotkaniu. A jak jest Duch Boży, to musi być tylko jedna rzecz. Otwarte serce i będzie się działo. I widzę, że ona te serce otworzyła. Pojednała się z Bogiem. A ja czułem, że jest Boże namaszczenie do uzdrowienia na tym miejscu. Ona siedziała w ostatnim rzędzie. A przed spotkaniem jeszcze z nią rozmawiałem i powiedziała, że druga operacja się nie powiodła. I czeka na trzecią. I że nie może normalnie chodzić, bo ma bóle. Młoda dziewczyna w moim wieku, 24 lata. I ja czułem, że Boże uzdrowienie przechadza się i tylko czeka na ludzi, którzy otwierają serca. Więc ja mówię, wszyscy, którzy otworzyli teraz serca, mówię do każdej choroby, wyjdź w imieniu Jezusa. I wszyscy siedzą. Ja mówię, wiara to działanie, zrób coś, czego nie możesz. Jedyna ona, która była nowa w kościele, wstała, zaczęła się ruszać, zaczęła fitness urządzać na środku kościoła, wybiegła, wyskoczyła do góry, popłakała się i krzyknęła, Bóg jest żywy. Wyszła, podałem jej mikrofon, powiedziałam, żeby podzieliła się przed kościołem, co się wydarzyło. Została uzdrowiona. Powiedziała, cały ból, który ma w kręgosłupie, całe niepowodzenie po dwóch operacjach i to, do czego się zbierała na trzecią, wszystko odeszło w jednej chwili. Mój żywy Bóg. Ostatnie 5 minut w Ekwadorze. Szykuję walizki do wyjazdu. Jestem już prawie spóźniony. Muszę jechać. Mówię, dajcie 5 minut. I raptem słyszę popłoch, bieganie, amok, po hiszpańsku oni tam coś krzyczą. Ja nie rozumiem, nie wiem, o co tam chodzi. I podbiega do mnie jedna osoba, która mówi po angielsku i patrzy mi w oczy i mówi, człowiek spadł z dachu i się nie rusza. Ludzie. A ja osobiście to krwi nie lubię. A Jezus do mnie mówi, idź, a będę z tobą. A ten człowiek się nie rusza. I on mówi, jaka wysokość? 3. piętro. I czuję, jak opresja na mnie nachodzi. I czuję, jak się gnę pod naporem strachu i jak gaśnie moja tożsamość. I mówię, jeszcze chwila i padnę. Idę. Przebiłem to. Idę. Bierz moje walizki i pilnuj. I idę. Zachodzę z drugiej strony budynku, nikogo nie widzę. A obok budynku są takie ściany, schodki na pół piętro. I wchodzisz do budynku od środka, od schodów na zewnątrz. I wchodzę do budynku, wchodzę, a za ściany widzę, wystają tylko nogi. Mówię wam szczerze, scena kosmiczna. Mówię, nie no, nie dam rady tam wejść. Nie dam rady tam wejść. Siło moja, tarcza moja, opoko moja, twierdza moja. Idziemy tam! Wchodzę, leży. Kałuża krwi wokoło głowy, przebite stropy, z trzeciego poszedł w dół. Wokoło głowy kałuża. Nie reaguje. No i co teraz? I co teraz? Jesteś hipokrytą, który gada, czy jesteś wykonawcą? A ja będę z tobą, słyszę. A ja będę z tobą. Więc ręce na człowieka. W imieniu Jezusa. Po polsku. Ciało! Wróć do zdrowia w tej chwili. A tu co chwilę głowa do góry i widzisz te poprzebijane stropy, a między jednym piętrem a drugim rury. I ja już to w sobie w głowie ułożyłem, że on spadł, huknął głową o te rury, a tu leży już wykończony. Nie interesuje mnie, co widzę. Interesuje mnie, w co wierzę. A wierzę, że wstanie. Kości wrócić na swoje miejsce. Czaszka, nie masz mieć żadnych urazów w imieniu Jezusa. Żadnych powikłań po upadku. Krew, nie masz prawa się wykrwawić. Mówię, nie ma tu żadnej możliwości na żadne inne numery. Zdrowie w imieniu Jezusa. I wchodzi pogotowie. Patrzą, jeszcze kurde na dodatek, radio jej wypadło tutaj z paska i spadło jej w tą kałużę krwi. Mówię wam, scena jak z filmu. I ja na nią patrzę i pokazuję, mówię, dobrze czy niedobrze? Good, not good? A oni nic po angielsku. Więc ja mówię... A ona patrzy w dach, patrzy na to. Wiecie, ja wam powiem, że fajnie ja to opowiadam i ja teraz to opowiadam po fakcie. Wyobraź sobie, jak tam jest. Spotykasz się twarzą w twarz ze śmiercią. Wiecie, że ja pierwszy raz poczułem opresję śmierci? Ja mówię, śmierć, wyjdź, cofnij się, cofaj, cofaj. I czułem, jak śmierć nachodzi, wychodzi, nachodzi, wychodzi. Czuję, że go zaraz pożrę. Mówię, wyjdź w imieniu Jezusa. Karetka mówi, wynosimy go. I nie mieli dostatecznej liczby ludzi, więc ja go wynosiłem jeszcze do karetki. I jedną ręką trzymam noszę, a drugą ręką na nim. I w imieniu Jezusa! Życie! Włożyłem go do karetki, pojechałem na szybkości na lotnisko, wsiadłem w samolot, poleciałem 12 godzin lotu. W Anglii miałem spotkanie. To był 31 października 2016 roku, czyli przed chwilą. I 9 listopada, czyli 9 dni później, tego listopada teraz tu co był, 9 listopada dostaję zdjęcie z kościoła, na którym jest ten człowiek. Dzwonię i mówię, co jest? Z kiedy jest to zdjęcie? Z dziś. Co ten człowiek robi na zdjęciu? A oni mówią, tego samego dnia, gdy wyleciałeś, wieczorem był w kościele. Pozwolisz Bogu, by zmienił twoje życie i życie setek innych ludzi dookoła ciebie? Zapomnij, czy ci się należy, bo ja ci podpowiem, się nie należy. Zapomnij o tym, czy dostatecznie dużo pościłeś, bo to wszystko jest za darmo. Pytanie, czy poświęciłeś czas, żeby zrozumieć, kim jesteś w Jezusie Chrystusie? Więc ja mam za 3 tygodnie wesele w Ekwadorze. Nie bez powodu to mówię. I moja żona przyszła. Kombinuje papiery w ambasadzie, żeby zjechać do Polski. I blokada. Nie. Popełniliśmy pewien błąd w formalnościach, gdzie przypadkowo to wygląda tak, że my jakby kręcimy coś. Popełniliśmy pewien błąd z dokumentami, coś za późno donieśliśmy, co donieśliśmy było lekko zmienione, pomieszało się, zrobili z nas przestępców, kryminałów, kryminalistów, terrorystów, uciekinierów, masakra. I mówił nie. Mówię, o nie, 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 nie. Ambasada? Przeciwko Bogu? W życiu. Boże, błagam Cię. W dziękczynieniu w swoim sercu, proszę Cię. A wiem, że jesteś ze mną. Wiem, że jesteś po naszej stronie. Proszę Cię, zrób coś. A ta procedura ciągnęła się już wiele, wiele dni. I widzę przed oczami, mam obraz, jak ręka Boża. Bo ja powiedziałam, Boże, tylko dmuchnij na to i będzie załatwione. I my ubiegaliśmy się i błagaliśmy o wizę tylko na 3 tygodnie, żeby ona po prostu dostała zielone światło na przyjazd tu. A tu już byśmy załatwili papiery, żeby mogła zostać. I prosiliśmy o 3 tygodnie i nie chcą dać. I jak widzę przed oczami, że ręka Boża dotknęła tego paszportu. Widzę tak, ręka spoczęła Boża. Mówię, dziękuję, zrobione. I patrzę, 5 minut później, telefon do mnie dzwoni. Dzwoni do mnie moja narzeczona. Mówi, dzwonili z ambasady, 5 minut temu. Ja mówię, co powiedzieli? Że muszę przyjść. że wysłać tylko dodatkowe informacje i potwierdzić pewne rzeczy, bo chcą coś jeszcze sprawdzić. Ja mówię, dobrze, to im wyślij. Tak jak jest. Wysłała te informacje. Dwa dni później mówi, jest decyzja. Nie wie jaka. No właśnie idę się dowiedzieć. Przychodzi do ambasady. Kładą jej paszport. W paszporcie wiza. Na pół roku i przeprosiny, że trwało to tak długo. Mnie nie interesuje, że jakiś rząd coś postanawia. Ja coś ustalam z Bogiem i tak ma to chodzić. Mamy władzę. Wszelką władzę. Na niebie i na ziemi. Wszelką. Wszelką, 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 wszelką. I ty dzisiaj siedzisz tutaj i Bóg na ciebie patrzy i mówi, czy pozwolisz mi działać w twoim życiu? Ja chcę, żeby moja tożsamość wypalona w twoim sercu, Bóg mówi. Chcę, żebyś był wojownikiem. Żniwo wielkie, robotników mało. 150 tysięcy ludzi w ciągu doby umiera. 150. A my mówimy, że nie ma komu głosić. A ja chcę ci powiedzieć, będę bezpośredni, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie masz wyboru. Bo uczniowie Jezusa mają pewną robotę do wykonania i ci głoś. A jak będziesz głosił, to ja ci chcę coś powiedzieć. I oglądałem już na swoje oczy uzdrowienia, oglądałem na własne oczy cuda, oglądałem Boże działanie. Ale wiesz, co sprawia u mnie tutaj, że ja odlatuję w kosmos? Gdy głoszę. Bo możesz dać komuś uzdrowienie, możesz dać komuś wsparcie finansowe, możesz dać komuś samochód, ale nie ma wyższej jednostki i wartości niż życie. I jak ty przepuszczasz przez siebie życie, to ty filtrujesz życie wieczne. Więc ty jesteś wtedy takim rozrzutnikiem życia. A jak Boże życie, poparte Bożą mocą, poprzez Ducha Świętego, Jego namaszczenia, Jego ognia, przychodzi przez ciebie, to będziesz taranem nie do zatrzymania. Zaraz się rozpędzę i przebiegnę przez tą ścianę. Uwierzcie mi, rozsadza mnie. I mam pragnienie, żeby was rozsadziło. Kompletnie. Kompletnie. I teraz jedno ostatnie zdanie. Czytamy, Jezus ma wszelką moc na niebie i ziemi. Wszelką. I za chwilę czytam, że wchodzi do jednego miasta i nie mógł tam nic uczynić. Mówię, nie odpuszczę tego. Muszę to zrozumieć. No bo albo działamy, albo nie działamy. Więc dlaczego? Bo go nie uznali. A za chwilę rozdział dalej. Jeden rozdział dalej. Kobieta z krwotokiem uznaje w swoim sercu, że Jezus to Jezus. I ona mówi, choćbym się tylko dotknęła jego szaty, będę uzdrowiona. I przepycha się. I dotyka. Uwolnione zostało uzdrowienie. I Jezus poczuł, że z niego to uszło. I ona została uzdrowiona. Więc przed chwilą Jezus nie może uczynić nic w danym mieście, a tutaj kobieta podchodzi i mówi, tylko go dotknę i jest zrobione. Wiesz, gdzie jest różnica? Wiesz, gdzie Bóg będzie działał? Tam, gdzie mu na to pozwolimy. I dziś stoisz przed wyborem. A ja chcę wam powiedzieć, sukcesy rodzą się za zamkniętymi drzwiami twojego pokoju. Sukcesy rodzą się, gdy ty spędzasz czas z Bogiem. Czytaj, módl się, głoś, ale miej czas, kiedy słuchasz Boga. Boga, miej czas, kiedy spędzasz z Nim czas. Jeden na jeden. Odpoczywaj w Nim. Startowaliście kiedyś samolotem w burze? Burza, zadyma, wiatr, deszcz, pioruny, ciemno. I samolot idzie w górę i walczy. Jest walka na pokładzie. Turbulencje. No ale on walczy. No i jest chęć. Odpuść to, chłopie. Posać tą maszynę, poczekamy. Ale on walczy. Puff, przebił się. Słoneczko. Masz te warownie w głowie. Myśli. Nie należy mi się. Nie jestem dostatecznie dobra. Za mało postu. Za mało dziesięcin. A może nagrzeszyłam za dużo. A może to, a może tamto. Przebij to. I niech Jezus zacznie działać w twoim życiu. Podobało mi się to zdanie. Jezus, Bóg, żyje w chwale swojego ludu. Zróbmy tu takie uwielbienie, że okna powypadają. Zróbmy to teraz. Zróbmy to, zagrajmy piosenkę Bogaty w każdy cud. Mogę prosić? Ale umówmy się, zróbmy pewną zasadę. Mają okna wylecieć. Boża obecność tu zejdzie i otworzymy swoje serca i zrobimy knockout. To, co zmienia ludzkie serca, to, co zmienia życia, to, co przynosi przełomy, to Boża obecność. A Boża obecność lubi pewne warunki. Warunki uwielbienia i otwartego serca. Zamknij swoje oczy, unieś swoje ręce i powiedz: Boże, stoję tu przed Tobą, aby doznać Twojej obecności. Żywej, która zmienia, uwalnia, uzdrawia. Na maksa. Bogaty.
Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust. Ty, święty nasz Bóg, bogaty każdy kto przebywa tam, gdzie Ty, i strzeże Twych dróg. Cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty, i strzeże Twych dróg. Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu. Obecność słodko Twą. Ty dajesz mi swą moc, gdy molę się w ukryciu i stawiam się do Twych stóp.
Ty dajesz najcenniejszą radość.
Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu. Obecność słodko Twą. Panie, Ty dajesz, dzięki Ci. Ty dajesz mi swą moc, gdy molę się w ukryciu. Nie skłaniam się do Twych stóp. Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, Gorzej chwały Tyś jest. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, Gorzej chwały Tyś jest. Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, Gorzej chwały Tyś jest. Święty Bóg,
Święty Bóg,
Wszechmogący Jezus, uwielbiam Ciebie, Panie, Gorzej chwały Tyś jest.
Wyszywam, chwała Ci,
Święty Bóg.
Wszechmogący Jezus.